Była taka giełda w Melbourne właśnie, Polonina, i tam sprzedawali pierogi, jakieś różne stare płyty na przykład, ale był taki człowiek, co miał no, setki polskich książek. Ja kupiłem od niego wtedy tych książek, nie wiem, z 8 może, wybrałem sobie coś Prusa na przykład, znalazłem coś nienackiego, no i dzień później ta giełda miała trwać, ja wróciłem i jest ten sam człowiek, ja zaczynam zbierać nowe książki z jego stoiska i on mi mówi, że on wczoraj, pokazuje mi z takim budyneczkiem, taka komórka, on tam wyrzucił, mówi, trochę książek i ja tak myślę, no wyrzucił, a dlaczego? Mówi, a bo już tego i tak nie sprzedam. I ja poszedłem, pamiętam, za ten budynek, a tam setki książek i cała klasyka, wszystko Reymonta, wszystko Orzeszkowej, wszystko Prusa, wszystko Sienkiewicza. Ja to zacząłem zbierać do samochodu, to już zaczynał padać deszcz.
Kiedyś śniło mi się, że wynoszę śmiecie do altanki i w pojemniku na papier widzę pełno moich książek. Obudziłam się z rana potem. Pomyślałam sobie, że dla mnie książka jest jak chleb. Chleb w śmietniku to w moim odczuciu hańba.
Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu z Radiem Artystycznym na własne uszy.
To był marcowy wieczór 2020 roku i spotkanie z reportażystką radiową Małgorzatą Sawicką, która tworzyła redakcję reportażu Lubelskiego Radia. Nie wiedziałam wówczas, że za kilka dni świat już nie będzie taki sam, a los miejsca, w którym jestem, sprawi, że porozmawiam z Małgorzatą jako czytelniczką książek i autorką dwóch powieści.
Napisanie powieści po latach robienia reportaży dźwiękowych to trochę tak jak życie po życiu, takie nowe wcielenie. Praca w radiu i taka specyfika reportażu radiowego, budowanie opowieści z dźwięków. Potrzebna jest w tym ogromna dyscyplina. Dyscyplina w narracji, w konstruowaniu akcji, ale też w takim wiernym przekazaniu intencji rozmówców. Nie wolno sobie tutaj na żadne nadużycie pozwolić. Trzeba ich prawdę i tylko ich prawdę przedstawić. I to mi się zawsze wydawało trochę takim ograniczeniem. Wtedy, kiedy zaczęłam pisać, ja sobie zdałam sprawę, że wyzwoliłam się właściwie ze wszystkich prawie tych rygorów. Poza konsekwentnym budowaniem dramaturgii całej tej powieści. Ale reszta to okazało się, że no mam nieograniczoną swobodę. Na przykład mogłam obdarzać jedną postać cechami dwu znanych mi postaci. Tak samo bardzo mi się ciekawe wydaje manipulowanie losem bohatera. Mogę na przykład bohatera skazać na klęskę albo pozwolić mu zwyciężyć. Pisarz amerykański, żydowskiego pochodzenia, Philip Roth, powiedział kiedyś, że szczegół jest palcem olbrzyma. Ja mogę tak powiedzieć, że obie powieści, zarówno Dni Złego Słońca, jak i moja druga powieść, Gniazdo Dumy, one są utkane ze szczegółów, z zasłyszanych opowieści, anegdot, jakichś zwierzeń, podpatrzonych napisów na drzewach albo na murach i w Polsce, i w Australii, zaobserwowanych jakichś osobliwości. To wszystko jest wplecione w fabułę przeze mnie wymyśloną, ale i tę fabułę też budowałam w oparciu o przeżycia własne i moich przyjaciół. W każdym razie ja to mam takie wrażenie, że jak piszę, to ja tam jestem. Tam wewnątrz. Ja uczestniczę w tym wszystkim, co tam się dzieje. Nawet potem wchodzi to w moje sny. Budzę się rano i tylko o tym myślę. Potem siadam do pisania i tylko też o tym. I jadę samochodem i też o tym myślę. To jest jak mania prześladowcza. Takie pisanie książki. Cały czas ta książka człowiekowi towarzyszy.
To jest audycja o tym, gdyby tak określić ten poziom uniwersalny, o tym jak wielka historia oddziałuje na życiorysy, opiętnie, które pozostawia na ludzkim życiu.
Kilka dni po spotkaniu z Małgorzatą Sawicką księgarnio-kawiarnia Między Słowami zostaje zamknięta. Pandemia koronawirusa rozlewa się potężną falą po świecie i Polsce.
Pierwsza fala, u nas lokal był zamknięty, były tylko i wyłącznie zamówienia online plus odbiory z księgarni już przygotowanych zamówień. I o ile wiosną Stare Miasto wyglądało jak wymarłe, to było o wiele więcej tych zamówień wysyłkowych czy takich odbiorów osobistych. Nie musieliśmy apelować w jakiś taki bardzo otwarty sposób, że jesteśmy w trudnej sytuacji.
Gdy po pół roku wracam do lokalu prowadzonego przez Karolinę Pikułę, nie jest dobrze.
Było bardzo źle. Ja byłam na etapie wysyłania CV, dlatego że mieliśmy otwarty lokal i przychodziła dosłownie jedna, dwie osoby. To nie było zamówień wysyłkowych. Dzięki akcji właśnie Książka na Telefon na Facebooku pojawił się post informujący, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I jestem pod ogromnym wrażeniem odzewu.
Nie jesteśmy już wypadkiem. Ja prowadzę bloga książkowego i bardzo wspieram akcję Książka na Telefon, więc wspieramy wirtualnie. Bici się rozchodzą po całej Polsce, a obiecałam, że wpadnę też osobiście wykupić, co można jeszcze i wspierać. Nie napijemy się kawki i herbatki, ale można kupować na wynos, więc jeszcze piękne miejsce oprócz kultury to jeszcze miejsce Lublina. Nie ma się co oszukiwać. Wiele osób właśnie między słowami sobie ceni, że jakby miało zniknąć, to po prostu zniknie też dusza.
Za plecami pani Karoliny, między regałami pełnymi książek, dostrzegam plakat zapraszający na Noc Księgarni, festiwal, podczas którego spotykali się czytelnicy z pisarzami. Ratunek przyszedł od ludzi związanych właśnie z tym wydarzeniem.
Książka na Telefon to była taka inicjatywa oddolna właśnie tego zespołu, który zajmuje się Nocą Księgarni, no bo trochę dziwnie byłoby nam świętować i organizować takie festiwale, kiedy wiemy, że sytuacja tych księgarni jest fatalna. I wspólnie z księgarzami i wydawcami zainicjowaliśmy taką akcję Książka na Telefon.
Jędrek Biegański, koordynator akcji Książka na Telefon i festiwalu Noc Księgarni.
Książki, które są u Karoliny, to są książki, których nie ma prawie nigdzie. Tam są wydawcy, którzy nie są znani powszechnie czytelnikowi i to są takie miejsce, które właśnie naszym zdaniem warto wspierać, no bo one sprawiają, że świat się staje trochę biblioróżnorodny, że już nie patrzymy wyłącznie na bestsellery, że skupiamy się na literaturze, która no, jest niewidoczna, niedostrzegana, a te miejsca oni dbają, zapewniają jej dach nad głową.
W dalekim Melbourne w Australii od lat mieszka Marcin Koszołko, muzyk i wykładowca na miejscowej politechnice. Po kiermaszu polonijnym ratuje przed unicestwieniem wiele polskich książek.
Dla mnie, mieszkającego w Melbourne, takie książki polskich autorów to było bardzo trudny do zdobycia rarytas. Ale myślę, że zachowałbym się podobnie, nawet mieszkając w Polsce. Po pierwsze, to były piękne, starsze wydania często, tam leżące na tym, no nazwijmy to, śmietniku. I to były wydania z lat 50. czy 60., często w grubych oprawach. Było tam też właśnie sporo rarytasów, czyli na przykład książek z Instytutu Literackiego z Paryża, i na przykład ten instytut za dawnych lat jako jedyny wydawał, czy wydał Zniewolony umysł Miłosza. I tam właśnie było tych książek takich no, ładnie wydanych dosyć dużo. I to był pierwszy powód, ale drugi powód to był też taki, bym powiedział, bardziej emocjonalny. To znaczy te książki były na śmietniku i mokły na deszczu, więc groziło im zupełne zniszczenie. I obudziła się też wtedy, czy może bardziej odrodziła we mnie taka mocna chęć obrony tych książek przed zniszczeniem, przed deszczem i rozkładem na śmietniku. Można powiedzieć też zachowania ich dla potomności. Ja też rozumiem, że to jest sprawa subiektywna, no bo na przykład ten sprzedawca, który te książki tam wyrzucił, o czym mi powiedział, miał ich tak dużo niesprzedanych, że już pewnie nie miał jak ich składować. Dla niego zachowanie tych książek dla potomności nie było celem, ale był Polakiem i on może je dostał z jakichś bibliotek, które już ich nie chciały tutaj, albo w spadku może po ludziach, którzy zmarli i powiedzmy ich na przykład dzieci czy wnukowie tu w Australii już nie umieli czytać po polsku.
Fragment książki Małgorzaty Przytuły-Sawickiej Dni złego słońca. Otaczanie się tym, co piękne, wbrew wszechobecnej szpytocie, było jednym z elementów jej prywatnej wojny. Takie sobie lokalne, prawie niewidoczne, mało spektakularne nieposłuszeństwo, ale konsekwentne, nieustępliwe. Nie bacząc do kogo, kategorycznie mówiła, że nie jest w stanie akceptować ani sierżmiesznego stylu życia, ani idiotycznych zakazów obowiązujących w PRL-u. Na przykład co wolno czytać, co nie. Właśnie ten zakaz szczególnie ją irytował, bo od dzieciństwa pochłaniała książki i lubiła mieć własne zdanie o ich wartości. Szukasz w książkach lepszego świata? Pytał Adam. Szukam, odpowiadała krótko, i znajduję. To prawda, że czasem nie wprost. Wydaje mi się, że każda książka ma jakiś wpływ na nas i w tym właśnie jest magia literatury, w takiej uniwersalności. Uwielbiam książki napisane pięknym językiem, takie, z których można wybierać pojedyncze zdania, akapity, które same w sobie będą ujmujące. Więc nie zawsze w książkach będę szukała jakiegoś większego przekazu. Oczywiście to jest siła literatury, ale bardzo często przyjemność sprawia mi samo czytanie, obcowanie z wyrazami, ze słowami, z zaskakującymi sformułowaniami, jakich używają autorzy.
Dlaczego czytam? To bardzo proste, bo czytało się w domu. Co prawda mój ojciec przeglądał przede wszystkim gazety, ale zawsze na szafce nocnej miał przygotowaną książkę taką do czytania, do poduszki. I to był zwykle któryś z tomów trylogii Sienkiewicza. To była książka, którą ojciec mógł czytać bez końca. Natomiast mama czytała polską klasykę. Była to Maria Dąbrowska, Naukowska, Kraszewski, Sienkiewicz, Żeromski, Prus. Lubiła też historyczne książki. No a ja, poza lekturami, byłam pod wpływem mód wśród moich rówieśników. Miałam taką koleżankę w szkole podstawowej, która pożerała książki. Jej ojciec był dyrektorem liceum. W domu były aż dwa pokoje całkowicie zapełnione książkami. Nie było widać ścian. Jeden z tych pokoi to był gabinet jej ojca. Stało tam takie ogromne biurko i biurko było tabu. Nie wolno było tam nic dotykać. Natomiast bez problemu można było buszować po półkach. Tata nie zabraniał. Niestety moja koleżanka w tym czasie, kiedy miała na mnie taki duży wpływ, miała, powiedziałabym, taki gust niezbyt wyrafinowany. Otóż ona czytywała głównie romanse. I w związku z tym ja też przy okazji zapoznałam się z Mniszkówną, z Trędowatą, Ordynatem Michorowskim, z taką książką na przykład Marii Rodziewiczównej Między ustami a brzegiem pucharu, już sam tytuł mnie śmieszy w tej chwili. I oprócz tego były tam w tej bibliotece chyba ze dwie półki książek takiej niemieckiej pisarki, ja myślę, że teraz zupełnie nieznanej. Ona się nazywała Hedwig Kurtmalerowa. Napisała ponad 200 tych romansideł i to były głównie takie schematyczne romansidła, które teraz nazwałybyśmy harlekinami. I ja jeden tytuł tylko pamiętam, była to Lukrecja Borgia. Może ze względu na to, że to historyczna książka, to mi tak utkwiło w głowie. W każdym razie potem już się dowiedziałam, że od 1951 roku te książki były wycofane z bibliotek i był na nie zapis cenzury. Teraz to mnie aż wzrusza ta opiekuńczość ojca mojej koleżanki, który najprawdopodobniej zaopiekował się tymi książkami, które zostały wyrzucone z biblioteki.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są osoby, które kochają pięknie wydane książki i jest to ogromna frajda kartkować, przeglądać, wąchać też te książki, więc jest to coś niesamowicie przyjemnego. Ja na przykład bardzo często, kiedy gdzieś wyjeżdżam, to w ramach takiej pamiątki właśnie kupuję książki i taka książka stojąca na półce, to od razu wraca wspomnienie. Myślę, że sama w sobie książka jest historią, ale wokół niej też pewne rzeczy się nadbudowują.
Chcę tutaj powiedzieć coś takiego, co powiedziała Wisława Szymborska. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. I myślę, że ja z rozkoszą się tej zabawie całe życie oddawałam. Chyba dlatego, że mnie tak bardzo to czytanie wciągało, zdecydowałam się studiować polonistykę. Ale tu muszę też zastrzec, że ja nigdy nie byłam molem książkowym. Tylko książki, książki, ja tylko to, co w książkach i to jest ważne, a tam realne życie to gdzieś daleko. Nie warto, ja się chcę oderwać od realnego życia, a wręcz przeciwnie. Mnie bardzo realne życie ciekawiło. Miałam taki kilkuletni romans z literaturą science fiction. Nawet kiedyś, i to była moja pierwsza książka, którą napisałam, jeszcze chyba na studiach, Rebelianci z planety Sekret. Jak wysłałam to do wydawnictwa, to oczywiście dostałam odmowę, bo czemu się tak specjalnie nie dziwię, ale jednocześnie była to pierwsza pochwała mojego pisarstwa. Bo w tej recenzji bardzo rzetelnej pan napisał, że ja powinnam pisać książki obyczajowe i że świetnie konstruuję dialogi i że stanowię potencjał, więc warto we mnie inwestować, ale to zupełnie nie moja bajka, ta literatura science fiction.
Ja się wychowałem jako dziecko w Polsce na fantastyce. Pamiętam, taka była fajna seria zeszytów wydawanych przez wydawnictwo Iskry na przykład. To jest też ciekawe, bo nie mam tych zeszytów tutaj u siebie w Australii, ale będąc w Polsce przez kilka dni, pamiętam, przed snem przeczytałem ze dwie te książki dla odświeżenia sobie tych tematów. To były takie książki Tumitak z podziemnych korytarzy i Tumitak na powierzchni ziemi. Bardzo stara fantastyka sprzed wojny drugiej. To był akurat autor z Ameryki, Charles Tanner. Często, czy coraz częściej bym tak powiedział, wracam do książek czytanych za dawnych lat w Polsce, ale też nigdy nie odkrytych książek, czy to po polsku, czy to po angielsku. Ale wracając do jednej z tych książek, czyli Sklepów cynamonowych Schulza, myślę, że one właśnie zmieniły moje życie dość mocno. Bardzo byłem wtedy młody, bo chyba w trzeciej klasie liceum. To była lektura, pamiętam. I ja wtedy zacząłem z moim kolegą ze szkolnej ławy pisać scenariusz filmu na podstawie owej historii Schulza. I za tym poszła cała lawina bardzo istotnych dla mnie zdarzeń. Zainteresowanie filmem, związek z Galerią Sztuki w mieście Biała Podlaska, gdzie mieszkałem wtedy i ten film żeśmy zaczęli właśnie robić z reporterem Zbyszkiem Maciejukiem, który do dziś robi reportaże w rejonie lubelsko-podlaskim. Wiele się wtedy nauczyłem, takie rzeczy na przykład jak adaptacja tekstu na scenariusz, czyli ten proces wyboru tekstu z większej ilości. Takie wybory bardzo trudne, ale też istotne, bo wpływają na kształt tej adaptacji filmowej. Myślę, że nie byłbym tym, kim jestem, gdybym właśnie wtedy nie zaangażował się w te działania artystyczne, które były, tak jak wiele rzeczy w życiu, bardzo spontaniczne, nieplanowane i były często zbiegiem okoliczności takim pięknym, kiedy pewni ludzie wyszli do nas z taką bezinteresowną pomocą techniczną. Także to były bardzo istotne dla tego mnie jako licealisty działania.
Największy wpływ na moje życie miała książka, którą dostałam w 6 klasie szkoły podstawowej w nagrodę za dobrą naukę. To była książka Polska Safari w Górach Księżycowych Tadeusza Bernadzikiewicza. Potem się dowiedziałam, że to jest nazwa, którą nadał tym górom prawie 2000 lat temu Ptolemeusz z Aleksandrii, taki matematyk, astronom, geograf w II wieku naszej ery, rysował mapę Afryki i tam umieścił właśnie te góry księżycowe na równiku. Potem zidentyfikowano to jako pasmo Ruwenzori. Po tym paśmie przebiega granica między Ugandą a Sudanem. To wszystko było takie egzotyczne. Tak mi się podobało. To ja od tamtej pory ciągle myślałam o tym, żeby objechać świat. Bardzo mi się podobał przez całe życie zawód dziennikarza. Po skończonych studiach, tam z wieloma różnymi pomyłkami, zawirowaniami, ostatecznie dostałam się do Radia Lublin i zaczęłam tam pracować. Robiłam przede wszystkim reportaże dźwiękowe. No, oprócz tego jeszcze nasi mentorzy, starsi koledzy, bardzo nam doradzali, żeby pisać, bo uważali, że pisanie uczy solidności, takiej rzetelności. Nawet sobie nie wyobrażałam, że aż tak dalece mi się to przyda. W każdym razie zaczęłam zbierać pieniądze na wyprawy, bo bardzo się moja sytuacja finansowa poprawiła. Zdołałam dołączyć się do takiej wyprawy do Tajlandii. Z plecaczkami poszliśmy w rejon Złotego Trójkąta, tam gdzie są uprawy narkotyków i tam przeżyliśmy napad z bronią w ręku. To mnie nie zniechęciło i zaplanowana była wyprawa do Indii. Wtedy właśnie wprowadzono stan wojenny. Zostałam wyrzucona z radia. Wydawało mi się to straszliwą tragedią. Zresztą nie mogłam nigdzie znaleźć innej pracy, ale moje marzenia o objechaniu świata coraz bardziej były mgliste. Doszłam do wniosku, że trzeba się udać na emigrację. Szlochałam, jak wsiadałam do samolotu. Wylądowałam w Australii. Tam byłam parę lat. Po okrągłym stole, przy którym wynegocjowano taki zapis, że dziennikarze wyrzuceni z pracy i w ogóle ludzie powyrzucani z pracy mogą wrócić na swoje dawne stanowiska. To była oferta taka nie do odrzucenia, jednak jak się pojedzie w wieku 40 lat do Australii, to się już na zawsze zostaje obywatelem drugiej kategorii. I ja bardzo się ucieszyłam, że mogę wracać. W radiu bardzo duże zmiany zaszły. Zaczęłam się zajmować znowu reportażem, organizowaniem redakcji reportażu i wreszcie zarabiałam na tyle dobrze, że byłam w stanie bez żadnych kombinacji zwyczajnie kupić sobie lotniczy bilet i polecieć tam, gdzie chcę. To była wolność taka, że dotąd aż mi mrowie chodzi po plecach, że w taką stronę się to wszystko potoczyło.
ABC Globetrottera, czyli podręczny słownik Małgorzaty Sawickiej.
Priscille. Priscille to 12-letnia masajska dziewczynka, która zgodnie z prawem plemiennym stała się pełnoprawną kobietą.
Czytanie jest o tyle wspaniałe, że nie byłam na przykład nigdy w Afryce, ale mogę powiedzieć, że w niej byłam, bo przeczytałam na przykład wiele książek na ten temat. Nie byłam nigdy na Księżycu, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że w pewnym sensie byłam, więc wydaje mi się, że czytanie jest właśnie możliwością obcowania z czymś, z czym nigdy możemy się tak fizycznie nie zetknąć, czego nie możemy dotknąć, nie możemy podziwiać tak własnymi oczami, a literatura daje nam właśnie taką możliwość.
Pierwsza powieść Małgorzaty, wydana pod nazwiskiem Przytuła Sawicka, to efekt jej wielokrotnych powrotów do Australii i doświadczeń wyniesionych z życia w PRL-u.
W końcu przyszedł taki czas, że przeszłam na emeryturę i co 2 lata jeździłam z mężem do Australii na 3-4 miesiące. Mój mąż odwiedzał tam swoje dzieci. Najpierw je odwiedzaliśmy, a potem robiliśmy sobie wypady w country. I to było tak, albo z przyjaciółmi, albo wypożyczaliśmy terenowy samochód na kilka dni. Ale zawsze nam się marzyła taka wielka podróż przez całą Australię. No to troszkę niemożliwe, no ale tak chociaż przez połowę. I tak się zdarzyło, że syn męża dostał pracę w kopalni węgla i jednocześnie samochód służbowy. Wtedy mógł nam pożyczyć swój własny samochód. On był przygotowany do życia w buszu, ten samochód. On miał lodówkę, spanie, generator, wszystko. Także myśmy właściwie mieszkali często też w tym samochodzie. Spaliśmy w ogóle w buszu. I to była niesamowita zupełnie przygoda, dlatego że my przejechaliśmy 14 tysięcy kilometrów. Podróż trwała 1,5 miesiąca. Odwiedziliśmy wszystkie te ważne ośrodki, gdzie się kopie opale. Odwiedziliśmy takie miejsca zwane Czarnym Sercem Australii. Ja w czasie tej podróży żyłam jak w transie. Byłam oszołomiona tym ogromem przestrzeni, poczuciem niczym nieograniczonej wolności. Wszystko to, co zostawiłam w Lublinie, wydawało mi się kompletnie nierealne. W nocy, ponieważ było gorąco i parno, nawiedzały mnie jakieś dziwne sny, zupełnie jakbym zażyła jakiś narkotyk, bo pamiętam, że takie sny miałam w Boliwii. Jak na przykład w czasie podróży autobusem przez Andy żułam liście koki i śniło mi się, że się dołączyłam do partyzantki Che Guevary. I to właśnie wtedy, w czasie tej niezwykłej podróży, w czasie której, podobnie jak mojej bohaterce potem, wspomnienia mieszały się z rzeczywistością, wyklarował się pomysł powieści Dni Złego Słońca. Tam Australia spotkała się z PRL-em. Postać główna, Marta, podczas podróży po tych australijskich bezdrożach wspomina stan wojenny w Polsce. A w tamtym okresie była na studiach i przeżywała pierwszą miłość i wtedy zderzyła się z całą bezwzględnością komunistycznych metod, z szantażem, biciem, zmuszaniem do karkołomnych wyborów. A w Australii szukała ojca swojej już dorosłej córki. No i w książkę przeniknęły te egzotyczne krajobrazy, kopalnie opali, w tym buszu cała galeria oryginałów, dziwaków, takich ludzi opętanych szaleństwem, rządzą wzbogacenia się, ludzi uzależnionych od hazardu. W każdym razie to jest książka o cenie, jaką płaci się za wolność, najogólniej rzecz biorąc. I też o tym, że tę wolność trzeba zdobywać. A jak się już ją ma, to trzeba jej strzec, bo nigdy wolność nie jest dana raz na zawsze.
Jest ten potencjał w książce taki ogromny, żeby przechodzić z rąk do rąk. To jest takie medium, które nie jest uzależnione od technologii, tak wiesz, na przykład jak w muzyce płyty winylowe, trzeba mieć adapter, starsze jakieś media już odeszły do lamusa, a książka tak, można ją przez wiele, wiele, no wręcz setek lat z ręki do ręki przenosić. To jest taka właśnie rzecz, która przy tych bibliotekach społecznych też bardzo dobrze jest zobrazowana. Na pewno dla wielu osób, dla wszystkich myślę, w mniejszy czy większy sposób to, co się zdarzyło w tym roku, to było źródło ogromnego stresu, czy też samotności, izolacji od bliskich czy znajomych. I też, co było bardzo trudne, to to, że biblioteki takie publiczne zostały pozamykane. I to wszystko wpłynęło na wybuch użytkowania i zainteresowania tymi społecznymi biblioteczkami. Na przykład myśmy, nasza rodzina cała, na spacery mogli chodzić raz dziennie, do godziny. Takie było pozwolenie i wtedy można było sobie co parę dni, właśnie pamiętam, planowaliśmy, żeby pójść koło takiej biblioteki i sobie coś tam nowego wziąć. One istniały wiele lat przed pandemią i to była zawsze piękna rzecz, takie karmniki dla książek, które ktoś na przykład postawił przy swoim domostwie, ale w taki sposób, że jest to dostępne dla wszystkich, czyli na przykład jest to ponad płotem i jest szklana szybka, przez którą widać książki, ale od deszczu chroni. I ktoś, kto książkę przeczyta, czy nie chce już jakiejś książki, to tam w sobie ją wkłada, a każdy może ile chce, na ile chce książek wziąć. Jest to proces bazujący na zaufaniu tylko i wyłącznie. Jest to świetny też sposób, żeby książki recyklingować, czyli właśnie nie wyrzucać ich na śmietnik, tylko oddać je dla innych, którzy skorzystać by chętnie z nich mogli. Te biblioteczki społeczne są bardzo nieprzewidywalne. Nie wiesz nigdy, co tam znajdziesz. Mogą być książki z całej ogromnej masy dziedzin. I to jest też taki element niespodzianki. Idziesz, a nie wiesz, co tam znajdziesz.
Główny problem z naszym funkcjonowaniem tutaj, kiedy zamknięto gastronomię, wynikał z tego, że najczęściej było tak, że ktoś przychodził, zamawiał sobie coś do picia i buszował po regałach. Więc kiedy zamknięto gastronomię, okazało się, że jednak niewielu osobom aż taką frajdę sprawia jak przyjście, wybranie dwóch, trzech tytułów na szybko z półki albo wybranie ich wcześniej w internecie, a jakby chcąc nas wspomóc zakupienie ich u nas. A też te kilka godzin spędzone w księgarni pozwala trafić na tytuły, których w ogóle się nie szukało. Na odkrywanie nowych autorów, nawet zupełnie innych gatunków niż zazwyczaj ktoś czyta.
Są takie magiczne miejsca, w których ja wchodzę i stoję oczarowana. Ściany w tej kawiarni są obudowane półkami, a na półkach jest masa książek. Jaką dla mnie mają wartość książki miałam okazję się przekonać nie tak dawno, kiedy byłam zmuszona pozbyć się większości mojej biblioteki, dlatego że z dużego domu przeprowadzałam się do małego mieszkania. I dla każdej książki starałam się poszukać jakiegoś czytelnika, nowego właściciela. I to nie mógł być ktoś przypadkowy. To zupełnie jakbym oddawała dzieci do adopcji. Ja powiem, że to było bardzo trudne zadanie, bo ja mam przyjaciół, którzy prawie wszyscy czytają. I wszyscy mają książki w domu, a niektórzy to nawet w nadmiarze. Część książek oddałam do Biblioteki Łopacińskiego, niektóre przydały się tam w tych zbiorach biblioteki, bo były wartościowe, a część zostawiłam przy głównym wejściu, ponieważ tam jest półka na niepotrzebne książki i warto zauważyć, że ta półka zawsze jest pusta. Zawsze się znajdzie ktoś, kto się zaopiekuje tymi książkami. Thank you.